Witam serdecznie po godzinie 22 w audycji Cisza w Eterze, jak co czwartek. Przed mikrofonem Iwona Kosior. Dzisiaj audycję realizuje Piotr Król. Dzisiejszy temat inspirowany jest historią, która nie tak dawno, ponieważ w ostatnich tygodniach pojawiła się w mediach, a dotyczy przypadku nastolatka z Hiszpanii, bodajże 12-latka, który ze względu na uzależnienie od gier komputerowych musiał trafić na leczenie na oddziale psychiatrycznym. Lekarz, który opowiedział o tym przypadku, podkreślał, że jest to pierwszy opisany przypadek, kiedy terapia uzależnienia od gry komputerowej w przypadku dziecka zakończyła się leczeniem na oddziale. Trochę złowieszczy początek, ale dobry do tego, żeby zastanowić się, dlaczego gry komputerowe są dla nas tak bardzo atrakcyjne. Dlaczego tak łatwo wciągamy się w ten wirtualny świat i kiedy ten wirtualny świat sprawia, że tracimy kontrolę nad naszym życiem. I na tym aspekcie przede wszystkim skupimy się w pierwszej godzinie audycji i w pierwszej rozmowie z moim pierwszym dzisiejszym gościem, którym jest psychoterapeuta Tomasz Hormański z Centrum Psychiatrii i Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej w Lublinie, specjalista psychoterapii uzależnień. Witam serdecznie.
Dobry wieczór.
Ta historia, którą przywołałam przed chwilą, naprawdę budzi, bardzo pobudza wyobraźnię i wydaje mi się, że przede wszystkim jest niepokojąca dla osób, które być może są rodzicami, opiekunami dzieci, opiekunami młodzieży i obserwują, że ich dzieci bardzo dużo czasu spędzają przed komputerem. Co powinno budzić te pierwsze obawy?
No przede wszystkim ta historia jest, można powiedzieć, taka również z mojego punktu widzenia ciekawa, prawda? Ponieważ ta ciekawość dotyczy również szerszego kontekstu tego, co się stało tak naprawdę, jak do tego doszło. Jaki był kontekst rodzinny. To była pewnie historia chłopca, który nie usiadł do komputera w środę, a w czwartek musiał trafić na oddział psychiatryczny, więc pewnie ta historia ma jakiś swój, no można powiedzieć, że ona się zaczęła kiedyś i ona, i to doprowadziło do tego, że się tą historią zainteresowały media. I myślę sobie, że to jest tutaj to, co my czytamy, czy to, co my widzimy, to jest już tym, co jest na końcu, co jest często wierzchołkiem góry lodowej. I tutaj się pojawia takie pytanie, w zasadzie, czy powinniśmy się bać tych komputerów, czy gier komputerowych, czy my jako rodzice, czy generalnie jako, nie wiem, może społeczeństwo, czy jako ludzie. I czy to faktycznie jest takie straszne zagrożenie? I to, co pani powiedziała, to pytanie, czy to jest, kiedy powinniśmy zacząć się niepokoić?
Ja tutaj może dodam jeszcze, uzupełniając, rzeczywiście ta historia jest bardzo wyjątkowa, ponieważ ten chłopiec wpadł w uzależnienie po śmierci matki. Nie mógł sobie poradzić psychicznie ze stratą tak ważnej osoby i stracił zainteresowanie życiem. To była, tak jak opisują to lekarze, którzy prowadzą ten przypadek, no, diagnoza jest tutaj oczywista. To była próba ucieczki od rzeczywistości.
No właśnie, i tutaj i to daje nam już trochę szerszy obraz tego, co się tak naprawdę dzieje, prawda? Bo mogliśmy wyjść z takiego założenia, że takie rzeczy się zaczną przytrafiać naszym dzieciom, że najlepiej ich chronić przed jak gdyby takimi możliwymi sytuacjami, prawda? I tutaj co za tym może pójść, to za chwilę to, co nam czasami niestety przychodzi dosyć łatwo, czyli pewnego rodzaju skrajności, czyli skoro te gry są uzależniające i jest ryzyko, że nasze dziecko za chwilę będzie w podobnej sytuacji, to najlepiej co zrobić? Odciąć, zabrać, zakazać, nie mówić i temat się, że tak powiem, skończy. No i tutaj ta historia pokazuje, że tutaj to jest sprawa dotycząca przede wszystkim, tak jak słychać, ogromnej traumy, które to przeżyło to dziecko i pewnie nie chciałbym tutaj diagnozować, ale to mi się nasuwa takiego zespołu stresu pourazowego, które które doświadczało i ogromnego tego, ten stres, który przeżywało pewnie, odreagowywało w taki sposób odcinania się od emocji. Akurat były to w tym przypadku gry komputerowe. I myślę sobie, że temat dotyczący generalnie uzależnień i generalnie zachowań jakichś, nie wiem, problemowych, czy czegoś, co nazywamy ucieczką w coś, tutaj sobie możemy podstawić komputer, gry komputerowe, hazard, ale również zakupy, prawda, takie niewinne rzeczy, czy seks, czy środki jakieś chemiczne, prawda? I to jest, pojawia się pytanie, jak to się dzieje, prawda, że w to uciekamy. Co takiego się w nas dzieje, czego potrzebujemy. No i też pojawia się takie pytanie, jak ustrzec, jak uchronić dzieci, tak, które są w tym wszystkim, myślę sobie, najbardziej narażone na ryzyko chociażby takich sytuacji traumatycznych, ale też później konsekwencji tego, jak sobie z tą traumą radzą. I tutaj myślę sobie, że ważne jest to, co było też przyczyną, to co pani redaktor przeczytała. Nie? I to jest, myślę sobie, bardzo kluczowe w ogóle punkt wyjścia tej historii jest stres, ogromny stres, jakim jest no, utrata kogoś bliskiego, najwyższy, jaki jesteśmy w życiu w stanie doświadczyć. Ale też myśląc o stresie, czy patrząc na stres, możemy też się zastanowić, czy przyjrzeć temu, w jakim my stresie żyjemy, jaki świat stał się dziwnie stresujący, jak bardzo młodzież doświadcza stresu. Mamy w tej chwili, to się w zasadzie mówi o tym wszędzie, ogromne trudności psychiczne, z którym się boryka młodzież, no właśnie w naszym kraju, prawda? Więc tutaj się pojawia obawa, no to można powiedzieć, jest jakieś podłoże tego, że dzieciaki się mogą uzależniać. No ale jesteśmy tutaj po to, żeby może się jakoś zastanowić i spróbować odpowiedzieć na pytanie, jak temu przeciwdziałać, czyli co by było tutaj, moglibyśmy nazwać profilaktyką, na co zwracać uwagę, co pani powiedziała. I też może nie pominąć ważnej rzeczy, takiej, że nie tylko dzieci się uzależniają i młodzież od gier komputerowych czy od komputera i że tak naprawdę my się też w tym nie różnimy. Znaczy...
To jest bardzo ważne, o czym pan mówi, bo rzeczywiście to też mogło tak zabrzmieć, ten początek i konstrukcja naszej rozmowy i to, od czego zaczęłam, że będziemy rozmawiać przede wszystkim o problemach wychowawczych i o tym, czy każda gra komputerowa może doprowadzić do tak drastycznych skutków i to, jak rodzice powinni radzić sobie w sytuacji, kiedy dziecko nadużywa komputera, ale tutaj właśnie chciałam też zaznaczyć, że zahaczymy także o temat dorosłych i nie wiem, czy przypadkiem podejście nas dorosłych do gier komputerowych nie zdominuje dzisiejszej audycji. Zobaczymy, to jeszcze czas pokaże. No i też jedna ważna rzecz, skoro już zdradzamy też, o czym będziemy rozmawiać. Czy ta skala, o której mówimy, rzeczywiście jest tak duża i czy należy gry komputerowe demonizować. Ale o tym w kolejnej części rozmowy. Najpierw skupmy się na kwestiach dotyczących tego, jak często pan w pracy spotyka się z uzależnieniem od gier komputerowych i właśnie jak wyglądają te proporcje. Czy to jest problem jednak dotyczący dzieci i młodzieży, czy w takim samym stopniu dorosłych?
Powiem szczerze, że to nie jest problem, który jest tak, powiedzmy sobie, ilościowo do mnie trafiają osoby uzależnione od gier komputerowych, na przykład porównując sobie uzależnienie chemiczne czy hazardowe. Więc moim zdaniem, znaczy przynajmniej w mojej pracy, nie jest to aż tak częste. Natomiast zgłaszają się owszem rodzice z taką, że tak powiem, diagnozą, często taką stawianą trochę diagnozą pod tym mój syn, moja, co ciekawe też tutaj dominują chłopcy, to też o tym powiemy. bo jednak większą tendencję do uzależniania się od gier komputerowych mają chłopcy, mają mężczyźni, ponieważ kobiety czy dziewczynki w młodym wieku bardziej używają komputera do komunikacji. Też do relacji. Jest tutaj kwestia też no właśnie trochę może tego wejściowego, większego poziomu empatii i potrzeby kontaktu u dziewcząt niż u chłopców. Natomiast zdarza mi się, powiedzmy sobie, kilka razy w roku mam takie zgłoszenie właśnie rodzica, który mówi, moje dziecko jest uzależnione od komputera. No i wtedy zawsze dopytuję, prawda? Zawsze zadaję takie pytanie, no, ile syn z czasu spędza przy komputerze, w co gra, prawda, z kim gra, jakie to są gry. I to jeżeli chodzi o to pierwsze pytanie dotyczące czasu, no to mniej więcej rodzic jest w stanie powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi już konkretnie, szczegółowo, w co dziecko gra, tutaj już takiej wiedzy często rodzic nie ma, co dla mnie jest już jakoś diagnostyczne i często takie zatrzymujące, prawda? Czyli przede wszystkim tutaj chcę zwrócić uwagę na to, że, no, że czasami może trochę demonizujemy albo inaczej, nadużywamy słowo uzależnienie. Mhm. Że czasami ten spędzany czas, czy długość spędzanego czasu, czy coraz większa długość spędzanego czasu nie świadczy o tym jeszcze, że dziecko jest uzależnione i, no, i też słowo uzależniony no, ma jednak wydźwięk pejoratywny, więc myślę sobie, że tutaj warto też przyjrzeć się temu, co się dzieje i też do tego zachęcam, bo dla mnie trudność nastolatka jest w jakimś tam stopniu odzwierciedleniem trudności również w domu. I często takim, można powiedzieć, czasami warunkiem pracy z młodym człowiekiem jest podjęcie również terapii takiej rodzinnej, inaczej mówiąc systemowej, tego, co się dzieje w domu, bo to nic nie dzieje się bez przyczyny, bez jakiegoś szerszego kontekstu, bez że tutaj tak jest wszystko dobrze, dziecko siada przy komputerze i nagle się uzależnia. No, takie rzeczy się po prostu nie dzieją, prawda? Więc często ten objaw na przykład takiego niepokoju, znaczy niepokój jest w związku z tym, że dziecko przesiaduje za długo przy komputerze, że to, że przesiaduje za długo przy komputerze i to, że rodzic to zauważa, to jest też bardzo ważne, bo to oznacza, że rodzic jest czujny i że rodzic jest troskliwy i że się tym interesuje. Ale to często też o czymś mówi. I w zasadzie to później, jak ktoś przychodzi do mnie, to się okazuje, że pod tym jest bardzo, bardzo dużo różnych rzeczy i takich bardzo indywidualnych. I, no i też zachęcam zawsze rodziców też do takiej właśnie pracy, do takiego przyjrzenia się temu, bo tutaj też pojawiają się takie trudności, czyli w pierwszym odruchu rodzic chce, żeby to dziecko się nie uzależniło, bo nie popadło w kłopoty, ale często też to, że przychodzi, to już jest trochę czasami zbyt późno. Można by było już trochę wcześniej zainterweniować i się trochę jak gdyby temu przyjrzeć. Natomiast tutaj się pojawiają już takie kwestie, nie wiem, może jestem złym rodzicem, może za mało to dziecko pilnuje, może za dużo pracuje, pojawia się jakiś lęk przed oceną, wstyd. I tutaj jeżeli słuchają nas rodzice, to zachęcam, żeby to pomimo tego stresu związanego z kontaktem ze specjalistą, żeby się nie poddawać i żeby pamiętać o tym, że my w psychoterapii nie zajmujemy się ocenami, czy ktoś robi źle, czy ktoś robi dobrze, czy ktoś jest taki, czy inny. My szukamy przyczyn i szukamy rozwiązań. I nazywanie tego, czy nie zajmujemy się tym, o, pani jest złą matką, musi pani zrobić coś, robić coś innego, źle pani robi. Tak nie pracujemy. Próbujemy zrozumieć, z czego wynikają trudności. Zarówno trudności wychowawcze rodzica często, jak i również trudności tego młodego człowieka. I jak trochę sobie to odsłonimy, czasami trochę tych szaf pootwieramy różnych, no to się okaże, że nie jest to aż takie straszne i że można tutaj nad tym pracować, można rozmawiać, można się uczyć rozmawiać, bo to, że my rozmawiamy, to mi jest w ogóle bardzo miło, że mi pani redaktor zaprosiła, natomiast nie jest to wcale powszechna umiejętność, jak taka rozmowa, żeby usiąść i pogadać.
No właśnie, tak wydaje mi się, że jedną z takich rzeczy, o których pan tutaj wspomina, które mogą się kryć pod tym taką pokusą ucieczki w ten świat wirtualny, to na przykład poszukiwanie kontaktów i zrozumienia w tym świecie wirtualnym, ponieważ to też chyba jest ważne, żeby rodzice albo osoby, które zwracają uwagę, boją się tego, że osoba im bliska może być uzależniona od komputera, od gier komputerowych, bo tutaj też mówimy nie tylko o młodzieży, ale też i o dorosłych. Warto też wiedzieć, jakie są to gry i czego one dotyczą, bo no, gra komputerowa to jest bardzo pojemne pojęcie. I na przykład, chociażby w przypadku, jeszcze odnosząc się do tej kwestii tego chłopca, tego bardzo, bardzo drastycznego i dramatycznego przypadku, on był uzależniony od gry Fortnite, która w zasadzie też jest zbieraniną tak różnych światów i daje też możliwość kontaktu z innymi ludźmi. I bardzo często wydaje mi się, że to jest właśnie dla niektórych, niestety to jest przykre, ale jedyne miejsce, gdzie mogą spotkać osoby, które rozumieją ich sytuację i stan, czego nie ma na przykład w domu.
Jasne. Ja tutaj się stuprocentowo zgadzam. I teraz to, co pani powiedziała, jest też takie kluczowe, bo możemy sobie zadać pytanie, jeżeli tak jest, jeżeli często ten komputer, ta gra komputerowa w zasadzie jest taką możliwością tworzenia jakiejś relacji, bycia, kontaktu, ponieważ to też znowu może wynikać z tego, że człowiek, młody człowiek ma trudność w budowaniu tych relacji i w kontaktach na przykład z rówieśnikami, czy często też z rodzicami i tego zrozumienia nie ma, to teraz sobie wyobraźmy taką sytuację, że podchodzimy do tego tak, można powiedzieć, dosyć sztywno i mówimy, okej, dobra, skoro ten komputer i ta gra jest tutaj problemem albo może być problemem, to teraz my ci to zabierzemy i ty się nie uzależnisz, prawda? I teraz, no, być może tak będzie, że ta młoda osoba się nie uzależni, ale to jest to takie klasyczne wylanie dziecka z kąpielą. Bo tutaj właśnie zrozumienie, że ta gra może jakieś potrzeby emocjonalne zaspokajać dziecka, jest w ogóle kluczowa. Więc zanim cokolwiek zaczniemy robić, i trochę tak jest w psychoterapii, że zanim zaczniemy tutaj jakoś działać, jakoś się zmieniać i jakoś robić coś inaczej, to najpierw musimy gruntownie zrozumieć przyczynę tego, o co w tym wszystkim chodzi. I to wrócę do tego, że mamy czasami takie odruchowe, taką potrzebę jakiejś właśnie takiej, zrobienie tutaj jakichś tutaj takich gwałtownych, drastycznych środków. Tutaj zabierzemy, tu zmienimy i wszystko wróci. No tak się okazuje, że tak z reguły jakoś dziwnie to nie działa. Prawda? Jak nie zrozumiemy, co jest u podstaw tego, jak się trochę temu nie przyjrzymy, jak nie pozadajemy trochę pytań, to się okaże, że my usuniemy jak gdyby objaw, czyli to dziecko nie będzie grało w gry komputerowe, zabierając mu przy tym relacje, no i to spowoduje na przykład nasilenie się objawów depresyjnych, prawda? I w tym momencie no, będzie to, można powiedzieć, ta nasza nadmiarowość, no będzie trochę gaszenie pożaru benzyną. Prawda? Że tutaj i też tutaj dochodzimy znowu do tego, że nie demonizujemy tego zjawiska, jakim są gry komputerowe, tylko przede wszystkim staramy się zrozumieć trochę te gry komputerowe i zrozumieć to dziecko w tych grach komputerowych. Ja często używam w pracy z rodzicami, czy zachęcam w ogóle do grania z dziećmi. Bo to jest w ogóle fajna przestrzeń do tego, żeby trochę to poznać, zobaczyć, a z kim, a co, a dlaczego, a ile. Trochę też taka możliwość uważnienia tego młodego człowieka, który może z tym ojcem bo akurat tutaj mam na myśli jakichś swoich pacjentów płci męskiej, aż zachęcam do tego, żeby grali. I ten młody człowiek, trochę to jest na jego warunkach, na jego gruncie, trochę on staje się ważny, trochę on może coś wyjaśniać, może pokazywać. Jak ten ojciec jest faktycznie zainteresowany, to może być dobre narzędzie do budowania takiej relacji, do bycia z dzieckiem. Nie oddzielać tego, że właśnie, że tutaj to jest ten zły komputer, te złe gry, a jestem ten dobry ojciec i cię od tego zabiorę, nie wiem, pójdziemy na spacer do lasu zimą, albo jak jest śnieżyca, albo jak jest paskudnie jesienią, prawda? No, znowu kontekst i bardziej tak naprawdę co my chcemy zrobić, a nie i z czego to wynika, a nie takie podejście właśnie do tego, że to jest tylko i wyłącznie złe, że to prowadzi do uzależnienia, bo to jest jak gdyby kluczowe. Gdyby tak, no, żyjemy w epoce w zasadzie cyfryzacji komputerów, no, to już się po prostu nie da tego cofnąć. Nie da się jak gdyby zabrać, zabronić. To nie tędy droga. Zresztą, co ciekawe, te zakazy, nakazy, rozkazy, że to jakoś dziwnie nie działa, szczególnie na młodzież, która będzie miała tendencję do tego, żeby się zbuntować. Nawet nie zastanawiając się, że być może te zakazy, nakazy i rozkazy są dla ich dobra, ale sama forma jest moim zdaniem nieskuteczna.
I w momencie, kiedy, no tutaj cały czas mówimy o rodzicach i dzieciach, rodzic nie ma relacji z dzieckiem, jakakolwiek próba usankcjonowania czegokolwiek, jakichś norm, czyli narzucenia chociażby, jakichś nakazów, zakazów, no nie ma racji bytu. Nie będzie odebrana, nie będzie zrozumiana przez dziecko.
Dokładnie. I teraz, tak jak pani powiedziała, czyli jest sytuacja, w której dziecko jest w tym świecie, załóżmy, niepokoimy się, że jest go za dużo w tym świecie wirtualnym, czy w świecie gier. Próbujemy to ograniczać tak z troski, a w konsekwencji budujemy znowu mur grubszy i nakręcamy tę spiralę, więc tutaj jest to przestrzeń, w której no, mamy taką możliwość, żeby trochę zrozumieć i żeby trochę naprawdę z takiego zainteresowania trochę o tym pogadać, co tam się w tych grach dzieje, z kim grasz, jakie tam, nie wiem, postaci budujesz, co one reprezentują, prawda? Bo to też jest bardzo fajna możliwość zrozumienia tak naprawdę przekonań dziecka, systemu wartości, który mu się tworzy, ale też możliwość budowania tego. Tak? Czyli też mamy taką możliwość chociażby przez to, jak gdyby trochę pokazywanie, że można chociażby przez te postacie reprezentować jakieś takie wartości uniwersalne, prawda? Jak, no właśnie, jak się gra w jakichś tam klanach, to można tworzyć jakieś więzi, można w jakiejś hierarchii być, prawda, takiej, powiedzmy sobie, tej wirtualnie społecznej, no ale przecież my jesteśmy w różnych hierarchiach i w społeczeństwie też się z tym spotykamy. No, to jest też kwestia granic, które też są w grach i te granice też są na zewnątrz. No i myślę sobie, że to jest fajna rzecz, w której można by było to po prostu wykorzystać.
W tym momencie zrobimy na chwilę pauzę, żeby dać chwilę wytchnienia naszym słuchaczom. Ja tylko dodam, że dzisiaj, co może jest dosyć oczywiste, ale jednak to podkreślę, dzisiaj naszej audycji, naszym rozmowom towarzyszy muzyka z gier komputerowych. To jest tak naprawdę osobny temat, na który też mogłabym parę słów powiedzieć. Sama kwestia tego, jak niektóre gry potrafią być chociażby pod tym kątem pięknie stworzone. Ale nie o tym dzisiaj. Dzisiaj o trochę innym wymiarze gier komputerowych. Do rozmowy z Tomaszem Hormańskim powrócimy za chwilę. W ciszy w eterze wracamy do rozmowy z psychoterapeutą Tomaszem Hormańskim, z którym rozmawiam na temat uzależnień od gier komputerowych. W zasadzie sam temat uzależnienia od gier komputerowych zdominował nam do tej pory rozmowę, ale mam nadzieję, że jeszcze w tym czasie, który nam pozostał, zdążymy chociażby choć trochę zahaczyć o te inne aspekty, pozytywne aspekty grania w gry. Też dużo mówimy o temacie jakby uzależnienia w przypadku dzieci i młodzieży i związanych z tym problemów wychowawczych, ale jeszcze raz podkreślamy, uzależnienia od gier komputerowych dotyczą także dorosłych. A dlaczego? Dlaczego te gry komputerowe są tak wciągające? O tym jeszcze za chwilę porozmawiamy, ale jedna ważna rzecz, o którą chciałabym zapytać, która przychodzi mi do głowy gdzieś też śledząc tę tematykę. Jakiś czas temu spotkałam się też z informacją o pewnym amerykańskim psychiatrze, który sam wyrósł ze środowiska graczy. Jest to dosyć młody człowiek, ale już bardzo utytułowany, kończący absolwent jednej z prestiżowych uczelni, który trochę hobbystycznie poświęca też swój dodatkowy czas na rozmowy z dorosłymi graczami, którzy poświęcają bardzo dużo czasu na rozmowy, na gry komputerowe. I on prowadzi pewien taki program, w którym prowadzi też podcast, w ramach którego spotyka się z graczami i rozmawia od strony terapeutycznej i psychiatrycznej na temat gier komputerowych, ponieważ zna też to środowisko. I stąd tutaj moje pytanie. Jak bardzo jeszcze te gry komputerowe to jest trochę taka terra incognita dla terapeutów i jak właśnie, czy nie brakuje specjalistów, którzy rozumieliby też ten świat graczy?
Ja myślę sobie, że nie wiem, czy to pytanie dotyczące też może wieku, prawda? Ja jako przedstawiciel 44+, trochę moje dzieciństwo już jakieś gry się pojawiły na takich dosyć prymitywnych komputerach, więc można powiedzieć, że ja doświadczyłem czegoś takiego jak gdzieś tam granie w gry komputerowe jako dziecko. Natomiast ja bym tutaj nie przeceniał tej roli takiego faktu, że ja muszę być graczem, czy muszę jakby przejść, czy wywodzić się jak ten psychiatra z tego środowiska graczy, żeby zrozumieć gracza, albo żeby trochę wypracować może jakiś inny model zachowania, tak, bo temu też służy terapia, więc ja nie uważam, że to jest jak gdyby też kluczowa wiedza na temat tego. Ja o grach jako takich takiej szerokiej wiedzy nie mam, ale to jest o tyle dobra sytuacja dla mnie, że ja się mogę też dużo dowiedzieć, jak przychodzi do mnie młody człowiek i zaczynamy rozmawiać i on mi zaczyna trochę w ten swój świat wpuszczać. Bo ja się realnie tym interesuję, bo to jest coś dla mnie istotnego, że jak zrozumiem być może tą grę, czy ten scenariusz, czy to, co on robi w tej grze, to też zrozumiem jego, a tym samym buduję relację terapeutyczną. Więc myślę sobie, że biorąc pod uwagę, nie wiem, psychoterapeutów, czy terapeutów też uzależnień, to tutaj, no tak, ja tak przynajmniej w swojej pracy tutaj cenię właśnie takie podejście, w którym zrozumienie tego, o co tak naprawdę chodzi z tym graniem, jest kluczowe, a niekoniecznie jak gdyby moja wiedza i opinia na ten temat, jakie to jest. Bo tutaj zaczyna to być może to być w pracy trochę trudne. Jak ja trochę przez swój filtr na przykład jakiegoś myślenia o tym, czy to jest dobre, czy to jest niedobre, czy to jest pozytywne, czy to jest niepozytywne, będę wchodził troszeczkę w kontrę i zawsze kontra w pracy psychoterapeutycznej nie daje tak dobrych rezultatów, jak takie przymierze, w którym no okej, ja tego nie muszę rozumieć i mówię też szczerze. Bo ta szczerość też, jeżeli zacznę udawać eksperta od gier, to taki młody człowiek mnie prześwietli w 15 sekund, będzie wiedział, że ja coś po prostu tutaj udaję, prawda? Więc tu jest też istotne. I myślę sobie, że terapeuci czy psychoterapeuci nie muszą się bać tego świata, ponieważ może to być też możliwość poznania tego świata przez człowieka, który na terapię z jakichś powodów przychodzi. Bo też trzeba tutaj się właśnie zastanowić, dlaczego ludzie się w ogóle uzależniają. Czyli to jest w ogóle kluczowe w tym, że ktoś się uzależnia.
No właśnie, tego jeszcze nie powiedzieliśmy, bo też pan na początku naszej rozmowy zwrócił uwagę na to, że no nie każde nadmierne granie w gry komputerowe jest uzależnieniem. Co w takim razie powinno zapalać tę lampkę kontrolną?
Przede wszystkim lampkę kontrolną na pewno powinno zapalać ten czas, który się jakoś wydaje, albo się zwiększa, albo jest generalnie długi czas też takiego jednorazowego grania, czyli siedzenia przy tym komputerze i grania, ale też czas grania w tygodniu. Ale też kolejną rzeczą to jest to, co to robi od strony takiej emocjonalnej, czyli co to daje w zasadzie, prawda? Bo tutaj mamy taki mechanizm regulowania sobie emocji i to jest wspólny mianownik wszystkich uzależnień, że jeżeli zaczniemy emocje regulować w jeden sposób, jeden znany, jeden taki, który jest dla nas w jakiś sposób taki w cudzysłowie bezpieczny, bo mamy poczucie jakiejś kompetencji w tym, no to tutaj się zaczyna problem. Czyli jeżeli tak jak w tym przypadku tego chłopca z Hiszpanii, ktoś nie połączył tych dwóch rzeczy, czyli że ta śmierć kogoś bliskiego jest takim wystąpieniem traumy, i ktoś się zwyczajnie nie przyjrzał temu, w jaki sposób sobie ten chłopiec z tą traumą, czyli to rozumiemy z tymi wszystkimi emocjami, z tym stresem, jak sobie radzi, no to tutaj nastąpiło coś takiego, że on sobie radził w taki sposób, który po prostu miał pod ręką, który miał dostępny. I to dotyczy, i ten mechanizm tego regulowania emocji dotyczy nie tylko dzieci, ale nas dorosłych też. Z tym, że tu jest też, tak jak ja zauważam, często tak, że jak dzieci się trochę już rodzą z tymi komputerami, z telefonami, i mam wrażenie, że one też nie popadają w takie łapczywe korzystanie z tego, tak jak czasami my dorośli, pojawiają się te nowe technologie, to jest to dla nas takie wow, bo tego nie mieliśmy. Prawda? Że tutaj mam wrażenie, że dla dzieci to jest trochę taka normalność. Prawda? Że komputer, gry komputerowe, ale też rozmowa o grach komputerowych. To bardzo dużo interakcji społecznych wokół tych gier komputerowych się odbywa. Nie tylko w wirtualnym świecie, ale też w świecie takim, nie wiem, w klasie, czy na podwórku, czy w relacjach rówieśniczych. I to też znowu pokazuje, okej, zabierzemy temu dziecku ten komputer i te gry, ale być może też straci w tym momencie na relacji, na ważności, tak? No bo nie będzie już mógł tutaj być na bieżąco z tym, co się mówi. Natomiast wracając do tego pytania, głównie to jest kwestia, w jaki sposób dziecko rozładowuje emocje, czy my w ogóle z nim o tym rozmawiamy, co ono przeżywa, szczególnie w okresie dojrzewania przeżywa bardzo dużo i bardzo naraz. Prawda? Jest to stan takiego, jak ja to często nazywam, takiej gotującej się zupy, gdzie tam wszystkie emocje się często pojawiają w jednym czasie, więc stąd mamy od euforii po taki spadek nastroju skrajny, prawda, w ciągu 15 minut, tak? To się wszystko odbywa, więc tutaj też trzeba patrzeć na ten okres rozwojowy dziecka, w którym faktycznie będzie się pojawiło dużo emocji i też badania też pokazują, że właśnie nastolatkowie mówią o tym, że oni używają komputera do tego, żeby nie myśleć o jakichś irytujących sytuacjach. Tak to nawet zostało tam nazwane. Czyli żeby sobie z frustracją nie poradzić, to ja ucieknę w coś, żeby o tym nie myśleć. I tu jest, myślę sobie, że też trochę kluczowe, żeby o tym pamiętać. A drugą ważną rzeczą jest to, jak dziecko reaguje w tym czasie, kiedy na przykład tego komputera nie ma. Czyli jest jakaś konsekwencja, prawda? Tutaj zachęcam też do bycia konsekwentnym, bo to jest znowu ogromny temat, jak stawianie granic, bycie konsekwentnym i to, co rozumiemy jako kompetencje wychowawcze. I tutaj warto by było się wtedy przyjrzeć, jak dziecko reaguje na to, że nie dostaje tego, w cudzysłowie, cukierka, prawda? I jeżeli tutaj się pojawia jakaś agresja, jakaś nadmiarowość, jakaś wybuchowość, to też może być to dla nas już taka lampka ostrzegawcza, że ta interakcja emocjonalna z tym obiektem, którym jest gra komputerowa, już zachodzi. Prawda? Bo tutaj możemy sobie wyobrazić też właśnie, nie wiem, alkoholika, który odstawia alkohol. Że on też będzie w tym okresie abstynencyjnym, będzie pobudzony, będzie nerwowy, a często osoby żyjące z osobą uzależnioną od alkoholu już wiedzą, kiedy taka osoba się na przykład, nie wiem, sięgnie po alkohol, bo już widzą po stanie emocjonalnym. Także myślę sobie, że tutaj kluczowe będzie również właśnie to, o czym też rozmawialiśmy, relacja z dzieckiem, więź, rozmowa i bycie blisko. i co tam robisz, a w co grasz, a ile, takie trochę może czasami nie aż tak nadmiarowo, ale jednak zainteresowanie tym, co się dzieje.
To teraz może skoro cały czas mówimy o uzależnieniach od gier i ten temat dominuje w naszej rozmowie, trochę zmieńmy perspektywę. Czy granie w gry komputerowe może dawać jakieś korzyści? Jeśli tak, to jakie?
Myślę sobie, że może dawać ogromne korzyści. Tutaj taka moja osobista też historia z gabinetu. Pracowałem z takim młodym 17-latkiem, bardzo zamkniętym sobie emocjonalnie. Bardzo trudny kontakt na pytania tak, nie wiem. I to było bardzo takie z jednej strony frustrujące, że chciałoby się jakoś temu młodemu człowiekowi, nie wiem, pomóc, zrozumieć go. No i też tym kluczem była gra komputerowa, bo jak trochę ruszyliśmy temat gier komputerowych, no to dzięki temu też, że mi pokazał grę komputerową, w której można na telefonie grać, że mogłem z nią trochę pograć w tą grę i mogłem się, że tak powiem, trochę zapytać o tą grę. Więc dla mnie to jest chociażby z takiej pracy terapeutycznej, że wykorzystałem trochę ten obszar tego grania komputerowego, tych gier komputerowych. Natomiast myślę sobie, że gry też w zależności w co gramy, czemu te gry służą, jaką spełniają funkcję. Tutaj patrząc od strony budowania więzi, relacji społecznych, szczególnie w czasie, no chociażby w czasie pandemii, tak, kiedy mieliśmy też trudność z przemieszczaniem się, ale czasami też myślę sobie w takich sytuacjach, kiedy, nie wiem, ktoś mieszka w bardzo małej miejscowości, gdzie nie ma na przykład rówieśników, gdzie można by było się spotkać na tak zwanym podwórku i coś ze sobą pobyć, no to też jest taka możliwość, żeby trochę, można powiedzieć w cudzysłowie, wyjść z tego. To jest pierwsza rzecz, czyli te relacje społeczne, ale też myślę sobie, że komputer czy gra komputerowa może być też właśnie używana w taki sposób właśnie regulowania emocji, ale w zdrowy sposób. Czyli że to jest jeden ze sposobów regulowania emocji, a nie jedyny. Prawda? Czyli tutaj rozszerzając perspektywę radzenia sobie z emocjami, czy regulowania emocji, to znowu nie zabieramy temu młodemu człowiekowi tych gier, ale pokazujemy, że to może być na przykład, nie wiem, właśnie ryzykowne w jakiś sposób. I tutaj też takie doświadczenie moje ostatnio z profilaktyki, którą prowadziłem w szkole, gdzie z takimi 15-latkami rozmawiałem właśnie o zachowaniach ryzykownych i oni sami powiedzieli, że zachowaniem ryzykownym może być gra w gry komputerowe. To pokazuje już taką dużą świadomość tego i to jest w ogóle punkt wyjścia do tego, żeby o tym porozmawiać, żeby zapytać, no co w takim razie tutaj jest ryzykownego. Tak, oni mówili właśnie, że te emocje, które coś się nie udaje, to się tam wkurzają i tak dalej. To jest fajna taka możliwość, no właśnie przyjrzenia się trochę temu, popracowania, że czasami tak w życiu jest, że się wkurzamy albo coś nie idzie po naszej myśli. I to jest absolutnie zdrowy sposób no właśnie tego przeżywania frustracji, bo to jest nam potrzebne. Bez tej umiejętności radzenia sobie z frustracją, to w zasadzie trudno by było żyć, bo jakoś tak dziwnie się składa, że większość rzeczy w naszym życiu nie jest tak, jakbyśmy chcieli, żeby było.
Ale też nie tylko kwestia radzenia sobie z emocjami. I tutaj znowu wracamy do tej kwestii, że gry komputerowe są różne, naprawdę różne i mamy zarówno, no nie wiem, gry, które polegają na wyścigach, gry tak zwane strzelanki, ale też gry strategiczne, RPG, w których wcielamy się w konkretną postać. Czy to też może jakoś nam się przysłużyć, rozwinąć jakieś umiejętności?
Myślę sobie, że może się przysłużyć, może rozwinąć umiejętności, podnieść samoocenę, dać poczucie jakiejś sprawczości, tego, że coś dokonujemy. Te gry są jednak tak budowane właśnie, żeby tutaj ten cukierek w postaci tego jakiejś nagrody, która się pojawia. Tak? Myślę sobie, że tutaj jest bardzo dużo takich można powiedzieć plusów tego, że możemy grać w gry komputerowe. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, Dużo tych gier komputerowych jest anglojęzycznych i bardzo też, ja też to ze swojego doświadczenia zauważam, że młodzież też dzięki temu, dzięki graniu w gry, też szkoli sobie angielski, więc to jest też ważna rzecz, że to jest, ma charakter edukacyjny. Też te wszystkie gry strategiczne, w których trzeba właśnie wypracować jakąś strategię albo rozwiązać jakiś problem, czyli trochę się wykazać kreatywnością, jest bardzo też ważną taką umiejętnością, bo kreatywność też w dużej mierze my się nią w życiu kierujemy, a nie taką suchą wiedzą. Prawda? Więc myślę sobie, że na pewno ta kreatywność w tych grach jest również taką wartością dodaną. Poza tym jest już coraz więcej takich projektów, w których wykorzystuje się też gry komputerowe do uczenia czegoś. Gry komputerowe, w których się wplata pewną wiedzę, prawda? I to jest, można powiedzieć, przyjemne z pożytecznym. Czyli przyjemne jest to granie i pożyteczne jest to, że dzięki temu w takiej formie zdobywamy też wiedzę i myślę sobie, że to jest w ogóle coś, co, no, że my jesteśmy na progu tego, że za chwilę to będzie normalne, prawda? No, zaczynaliśmy kiedyś szkoły, może nie za moich czasów, ale wcześniej jak gdyby wykuwając coś na tabliczkach kamiennych, prawda? Później przez jakieś tam gęsie pióra i kałamarze, tak? Aż długopis, wieczne pióro i tak dalej, a teraz jesteśmy w takiej erze, że za chwilę komputery można powiedzieć, że zdominują w ogóle też naukę. I teraz tutaj pytanie, czy to jest dobre, czy to jest złe, to nie jest dobrze postawione pytanie, bo to jest nieuchronne. I albo my się do tego dostosujemy i zaadaptujemy tą rzeczywistość, która się dzieje, tam również cyfrową, albo będziemy, za przeproszeniem, tutaj takimi zgredami, którzy będą siedzieli i mówili, te komputery, te internety i te wszystkie gry, to zło wcielone, a tym dzieciom to trzeba ich tam wysłać w piłkę grać, albo na trzepak. No, niestety, czasy trzepaka się skończyły. Warto tutaj na to w ten sposób spojrzeć, tak? Że z jednej strony może to być ryzykowne i może to być, może to prowadzić do jakichś trudności życiowych, ale z drugiej strony można to wykorzystać, prawda? I to jest jak gdyby od nas dorosłych zależy, czy to zrozumiemy, czy tego młodego człowieka zrozumiemy i czy wykażemy się taką wolą zmiany trochę perspektywy patrzenia i myślę, że ta rozmowa trochę w takim kierunku dzisiaj idzie.
To teraz w ramach podsumowania tego, o czym rozmawialiśmy, może takie kompendium krótkie dla naszych słuchaczy, zwłaszcza tych, którzy lubią czasem pograć w jakąś grę, czy internetową, czy ogólnie komputerową. O czym pamiętać, żeby zatroszczyć się o higienę grania?
Przede wszystkim pamiętać o tym, żeby nie spędzać za dużo czasu, żeby sobie też stawiać jakieś takie limity czasowe, ile jesteśmy. Żeby pamiętać, zastanowić się, co mi to robi, czyli po co to robię, co tak naprawdę, czy robię to w ramach spędzania wolnego czasu i dania sobie relaksu, czy robię to po to, żeby o czymś nie myśleć, trudnym, prawda, żeby nie używać tego do regulowania tych nieprzyjemnych emocji. Myślę sobie, żeby też pamiętać, że są inne obszary w życiu, nie tylko gry komputerowe i żeby też te proporcje zdrowe zachować, prawda? Młody człowiek, który, nie wiem, gdzieś spędza czas z rówieśnikami, czymś się interesuje, ma jakieś pasje, coś robi, ma jakieś hobby, prawda? I dodatkowo jeszcze gra. I to są wszystko czynniki takie ochronne, które powodują, że jest dużo tych obszarów, ja to nazywam czasami takimi filarami, na takiej platformie, która się nazywa nasze własne życie. I jak mamy sporo tych filarów, to wtedy jak się jeden wykruszy albo coś się z nim zacznie dziać, to na innych jeszcze będziemy stabilnie stali. Więc myślę sobie, żeby tutaj też pamiętać, żeby te gry komputerowe nie były jedynym filarem naszego życia czy naszego zdrowia psychicznego. Także myślę sobie, że taką konkluzją może być, żeby nie bać się gier komputerowych, żeby spróbować je zrozumieć, ale też, żeby być czujnym, jeżeli chodzi o siebie samego, jak również o nasze dzieci, bo one dopiero uczymy ich tej troski o siebie.
Mam nadzieję, że tą naszą rozmową część słuchaczy uspokoiliśmy, jeśli chodzi o podejście do gier komputerowych i pokazaliśmy ten temat z trochę innej perspektywy, a może kogoś skłoniliśmy do tego, żeby jednak przyjrzeć się bliżej temu, co nasi bliscy robią i czy przypadkiem nie należałoby się skoncentrować bardziej na budowaniu relacji i uchronieniu tych bliskich dla nas osób przed chęcią uciekania w ten świat wirtualny, bo nic tak naprawdę nie zastąpi jednak tej relacji personalnej, relacji z drugą osobą. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim pierwszym gościem był psychoterapeuta Tomasz Hormański z Centrum Psychiatrii i Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej w Lublinie, specjalista psychoterapii uzależnień. Dziękuję serdecznie.
Ja również dziękuję i tylko na koniec chciałem jeszcze tutaj zachęcić, że jeżeli już jest jakiś trudność, problem, to żeby nie bać się przychodzić do specjalistów, umawiać się i tutaj pozwolę sobie zaprosić, jeżeli coś się będzie działo do naszego centrum.
Tak, i oczywiście też nie każda historia musi kończyć się tak drastycznym przykładem, od którego zaczęliśmy tę naszą dzisiejszą rozmowę. Być może takie sięgnięcie po poradę zakończy się na jednej wizycie, na jednej rozmowie i to w zupełności wystarczy, żeby zapanować nad problemem. Także jeszcze raz, w zasadzie po raz kolejny w audycji Cisza w Eterze, zachęcam do tego, żeby czasem sięgnąć po poradę specjalisty. A do tematu grania w gry komputerowe z trochę innej perspektywy. Na przykład zadając pytanie o to, kiedy granie w gry przestaje być moralne. Spróbujemy sobie odpowiedzieć w drugiej godzinie audycji. Zapraszam po 23. Witamy ponownie w audycji Cisza w Eterze, tym razem po godzinie 23 i z innym gościem dzisiejszej audycji, ale temat pozostaje ten sam. Dzisiaj rozmawiamy o wirtualnym świecie, świecie gier komputerowych i tym, jak gry komputerowe wpływają na nas, na naszą psychikę, na nasze decyzje, na kształtowanie naszej osobowości, bo są takie przypadki, kiedy gry mają dosyć duży wpływ na nas, zwłaszcza jeśli poświęcamy im zbyt wiele czasu. O chorobliwym poświęcaniu czasu i niezdrowym już trochę rozmawialiśmy w pierwszej godzinie audycji. Kwestie terapeutyczne, kwestie uzależnień i kwestie psychologicznego podejścia do fascynacji światem gier komputerowych i tym światem wirtualnym pozostawiamy trochę na bok. Myślę, że te kwestie mogą jeszcze powracać w tej drugiej godzinie audycji i w tej rozmowie, ale nie będą już one tym centralnym punktem. To, na czym chciałabym się teraz skupić, to rzecz, o której mówi się trochę rzadziej, rozmawiając w kontekście tego, jak gry komputerowe na nas wpływają. Nie wiem, ilu spośród słuchaczy dzisiejszej audycji jest bądź było w jakimś stopniu aktywnymi graczami, może nawet niekoniecznie gier komputerowych, ale może ktoś z Was spotkał się z tradycyjnymi grami RPG albo z innymi rodzajami gier, w których na przykład wcielaliśmy się w różne postacie, wykonywaliśmy zadania, które na co dzień w życiu, na których na co dzień w życiu nie spotykamy. I tutaj pojawia się pytanie o kwestię tego, czy każda gra i każde zachowanie przez nią prowokowane powinno budzić pytania o moralność. Myślę, że te pytania będą... Myślę, że te kwestie najlepiej skierować do naszego drugiego gościa, którym jest filozof, doktor habilitowany Artur Szutta, profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Witam serdecznie.
Dobry wieczór.
Dlaczego gry komputerowe, ale nie tylko, są tak wciągające?
Zakładamy, że są. Nie jestem w stanie odpowiedzieć jak socjolog, ani jak psycholog. W tym przypadku mogę mówić jak filozof, czyli operując bardziej własnym doświadczeniem i pewnym rozumieniem zarówno natury ludzkiej, jak i natury samych gier. Wydaje się, że takim dobrym punktem wyjścia do odpowiedzi na to pytanie jest twierdzenie, że gra sama w sobie dzieje się w magicznym kręgu. To sformułowanie jest zaproponowane przez Johanna Huizinga, holenderskiego filozofa, ale i socjologa. Magiczny krąg to jest taki krąg, wewnątrz którego dzieją się rzeczy niecodzienne albo niezrozumiałe z punktu widzenia codzienności. A wydaje się, że to jest taka już wiedza powszechna, że wszystko, co jest codzienne, to z tym jesteśmy jakoś obyci, może nawet to jest trochę nudne, natomiast to, co jest niecodzienne, jest jakoś fascynujące i być może stąd też to określenie magiczny krąg. Jak ktoś założy maskę i zacznie zachowywać się w sposób nietypowy, to małe dziecko od razu zwraca na to uwagę. To się staje interesujące dla małego dziecka. I prawdopodobnie w nas trochę z tego małego dziecka zostaje też w dorosłości. Możemy oderwać się od codzienności, wchodząc w ten magiczny krąg. Podnosi tam się trochę adrenalina, podejrzewam, że wytwarzają się endorfiny i inne jakieś tam związki, które uzależniają nasz mózg od tego rodzaju doświadczeń. Więc ta niecodzienność i magiczność, powiedziałbym, to jest to, co nas przyciąga do gier.
A co nas pociąga w odgrywaniu innych postaci? To chyba też jest taki szczególny aspekt, jeśli chodzi o przenoszenie się w świat wirtualny, który polega na kreowaniu czegoś, co w realnym świecie nie istnieje. A może też niekoniecznie, może jest to też kalka z tego, co możemy spotkać w tym naszym rzeczywistym życiu. Chociaż nie, to zostawmy na bok, za chwilę do tego przejdziemy, ale co pociąga nas w odgrywaniu innych postaci?
No, wydaje mi się, że gry jeszcze mają jeden taki element, element niepewności, a też element dążenia do osiągnięcia pewnego celu. Oczywiście w normalnym życiu też tak jest, tak? Przyszłość jest niepewna, dążymy do osiągania różnych celów, ale tutaj jest pewnego rodzaju też wolność, to znaczy jak ja gram, to moja porażka nie kończy się, nie wiem, głodówką, stratą mieszkania, oczywiście jeśli to nie jest gra hazardowa. Więc jest pewien element poczucia bezpieczeństwa, ale zarazem jest pewien element niepewności, który oczywiście ekscytuje. W grach hazardowych ten element oczywiście wychodzi na wierzch czy na pierwszy plan. Ludzie ekscytują się tym, że mogą wygrać, mogą przegrać. Dodatkowo jeszcze, jeżeli gry zależą od naszych umiejętności, naszego kunsztu, no to daje to możliwość zapewnienia sobie zwycięstwa dzięki temu kunsztowi, daje też poczucie wartości, tego, że jesteśmy w czymś dobrzy. I gry nam to gwarantują na w miarę bezpieczny sposób.
Tutaj wydaje mi się, że też dotykamy kwestii tego, do jakich powoli, do jakich przemyśleń może nas prowadzić praktyka grania w gry komputerowe, ponieważ na tym dzisiaj się skupiamy. A skąd przemyślenia? Stąd, że doświadczamy różnych rzeczy, których normalnie moglibyśmy nie doświadczać. Myślę, że to już jest dobry moment, żeby zadać sobie pytanie o kwestię etyki i moralności w kontekście grania w gry komputerowe. Czy w grze, w tym świecie wirtualnym wolno nam wszystko?
No to jest dobre pytanie. Taka pierwsza odpowiedź, powiedzmy, zwolennika gier, ewentualnie teoretyka gier, byłaby taka, że gry istnieją dzięki regułom, które je konstytuują. I jeżeli gramy w jakąś grę, to sens tej czynności polega na zachowaniu według reguł, zachowywaniu się według reguł. Czyli jeśli gram w piłkę, niekoniecznie komputerową, ale w piłkę nożną, no, gry komputerowe są też grami, więc odnoszenie się do innych gier tutaj może być pomocne. A na przykład chwytam piłkę rękoma i biegnę przez całe boisko. Takie zachowanie wydaje się bez sensu. Czyli pierwsza zasada, przestrzegaj reguł gry. I to jest, wydaje się, samo zrozumiałe. Tak, jeśli ich nie przestrzegamy, nikt nie rozumie, czym właściwie jeszcze gramy, już nie gramy. Nieprzestrzeganie reguł gry może być dwojakiego rodzaju. Ja mogę po prostu przestać grać, odechciało mi się, na złość innym mogę to zrobić, albo się obraziłem, bo przegrywam i opuszczam boisko, albo właśnie zaczynam jakby grać w inną grę, zachowywać się inaczej, biegać z piłką w rękach, ku frustracji moich współgraczy, albo mogę łamać te reguły trochę inaczej. Nadal zależy mi na zwycięstwie, natomiast łamię reguły oszukując, żeby no, zyskać jakąś korzyść, przewagę nad współgraczami. No i wtedy dokonuję takiego grzechu, jeśli mogę nazwać, nieposzanowania równości graczy. Przypisuję sobie pewne możliwości, a nie daje im innym, nie daje tych możliwości innym. A chyba, że wszyscy ze wszystkimi oszukują, każdy wie, że wszyscy oszukują, to być może wtedy byłby to element gry. Na przykład w grach wojennych, tak, wszystko jest możliwe, ale wtedy słowo gra być może jest przeze mnie trochę naciągnięte. Pytanie jest takie, czy ocena moralna gracza ogranicza się tylko właśnie do tych dwóch punktów? Nie psuć gry i nie oszukiwać, czy być może uwzględnić powinniśmy jeszcze inne aspekty grania. I tam w tym tekściku w Filozofuj, a cały numer był poświęcony grom komputerowym, w tym tekście To tylko gra. Zastanawiam się, czy na przykład takie gry, w których tutaj może nazw gier nie będę podawał, ale ci, którzy grają, powinni łatwo je zidentyfikować. Gracz przychodzi do domu publicznego, może skorzystać z oferty tegoż domu, następnie po skorzystaniu zabija tę osobę, z której usług korzystał i odbiera jej o te wirtualne pieniądze, którymi zapłacił za tę usługę. I jest to element gry, który w tej grze jest przewidziany jako coś dozwolonego. To znaczy gracz nie jest za to karany, a wręcz przeciwnie, może być, jak to się ładnie mówi, premiowany i windować się w górę, na przykład może zyskać stanowisko szefa mafii, tak, po takim zachowaniu. Są też takie gry, w których ścigający się samochodami dążą do przejechania jak największej liczby pieszych przechodzących przez jezdnię, bo to daje im dodatkowe punkty albo nawet daje jakieś przyspieszenie w tym wyścigu i zwiększa szanse na zwycięstwo. No i teraz powstaje pytanie, czy to jest z moralnego punktu widzenia zachowanie dopuszczalne, neutralne moralnie, czy naganne? No i teraz jak szukać odpowiedzi na to pytanie? Mm-hmm. Ja przyjąłem takie założenie właśnie za Huizingą, że gra to jest magiczny krąg, w którym rządzą inne reguły niż na zewnątrz, ale ten krąg, i to już nie jest odkrycie Huizingi, tylko późniejszych tak zwanych ludologów czy grologów, ten krąg nie jest szczelny. Między nim a zewnętrznym światem jest jakiś przepływ informacji, zdarzeń. To, co ja robię w grze, może utrwalać we mnie pewne schematy myślenia, pewne schematy zachowania, które potem mogę przełożyć na poza grę. No, w przypadku tej gry, w której płacimy w domu publicznym za usługi i mordujemy wirtualną kobietę. Taki stosunek do kobiety w grze może być przemycony, może nie na 100% skalę, ale na jakąś skalę do świata zewnętrznego, gdzie nauczymy się, powiedzmy młody mężczyzna, który ma tam 17-18 lat i jeszcze nie nauczył się, jak ustalać swoje relacje z płcią przeciwną, no w taki instrumentalny sposób może traktować kobiety nie tylko w grze, ale również poza grą, choć być może na mniejszą skalę. Czy kierowca, tak, który jeździł bardzo dużo w wirtualnej rzeczywistości, zaczyna zachowywać się w rzeczywistości naszej, tej autentycznej, tak jakby to była gra, jakby to był wyścig. Wtedy można powiedzieć, że pewne czynności, często powtarzane, regularnie wykonywane w grze, mogą mieć swoje negatywne konsekwencje w realnym świecie i jeśli je mają, no to znaczy, że nie powinniśmy takich czynności z moralnego punktu widzenia wykonywać. Powinniśmy takich gier unikać. Ale jest zawsze druga strona. Mm-hmm. Z drugiej strony na przykład taki młody gracz może powiedzieć, ja wiem, że to jest tylko gra, ja wiem, że my tylko no, bawimy się w ten sposób. Pamiętam rozmowę z takim młodym człowiekiem, który mówi, no gram w takiej grze, gdzie napadamy na bank, rabujemy ten bank, ale nikt z nas po takim graniu nie odczuwa pokusy napaści na realny bank, czyli może być argument, że nie ma tego realnego przejścia, że to, co ja robię w wirtualnym świecie, strzelam do ludzi, wykorzystuję tych ludzi, robię różne, powiedzmy, pełne przemocy rzeczy wobec tych ludzi, to jednak jest tylko symulacja, to jest tylko iluzja. W realnym świecie jestem przykładnym obywatelem, dobrym sąsiadem, porządnym kierowcą, nienapadającym na banki ani na inne osoby człowiekiem. No i ta dyskusja jest oparta w tym momencie na tym, czy rzeczywiście nie ma takiego przejścia, czy ono jest. Bo jeśli jest, no to wtedy musimy się głębiej zastanowić nad regulowaniem etycznym swoich poczynań w grach.
To może tutaj warto postawić pytanie, czy to może tutaj warto postawić pytanie, czy to w ogóle samą kwestią moralności, czy przypadkiem nie jest zadawanie sobie tego pytania, czy w świecie wirtualnym mogę sobie moralność odpuścić, czy dopuszczanie w ogóle takiej możliwości, takiej myśli już świadczy o nas źle.
No to przykład, nie pamiętam książki, to jest książka podobna do tej, którą napisał Julian Bagini, o świni, która pragnie, aby ją zjeść i sto innych eksperymentach filozoficznych. Polska wersja chyba jest o żuku w pudełku i sto innych eksperymentach etycznych, ale to jest ta sama książka, ma dwa trochę inne tytuły. Tam jest przykład mężczyzny, który ma wirtualny romans ze sztuczną inteligencją. No tam nie musimy wchodzić w szczegóły, na czym on polega, ale powiedzmy, że emocjonalnie w jakimś sensie ten mężczyzna się angażuje, prawie tak jak w filmie Ona, jeśli ktoś z Państwa widział ten film. No i czy posiadanie takiej relacji można już uznać za realną zdradę małżeńską? Czy to jest tylko znowu uczestniczenie w pewnej iluzji, pewnej konwencji, tak jak powiedzmy, nie wiem, kobieta czytająca jakąś książkę typu romans i przeżywa jakieś emocje w imieniu bohaterki wobec jakiegoś tam bohatera, czy z tego powodu powinna mieć wyrzuty sumienia, że odczuwa coś takiego, a nie do kogoś wirtualnego, nie do swojego męża. No i w tym przypadku załóżmy, że jakiś gracz odczuwa coś takiego do wirtualnej kobiety. Oczywiście tutaj nie chcę jakichś bardzo złożonych ze szczegółów obraz takiej relacji budować, ale ona nie musi polegać tylko i wyłącznie na przeżywaniu emocji, może polegać też na działaniu, tak, na czynieniu. Gry komputerowe mają to do siebie, że budują bardzo realistycznie wyglądającą rzeczywistość. No, czy gdybym był na przykład żoną takiego gracza, to czułbym się z tym komfortowo, czy nie? To jest kolejny przykład, jak mogą przenikać się te sfery gry, tego wewnętrznego kręgu i tego, co jest na zewnątrz. Jeśli dyskutujemy jako gracze i bronimy prawa do przekraczania pewnych barier w grach, ponieważ tam to jest tylko udawanie, to moja propozycja jest taka, też spójrzmy na te gry z punktu widzenia drugiej strony, czyli osób, które jakoś są z nami w pewnych relacjach bliskich bądź dalszych, ale które mogą cierpieć z powodu skutków takich gier. Z ich perspektywy spójrzmy na to i też oceńmy tę sytuację, no tak, abyśmy uzyskali pewien pełny obraz.
To może też z drugiej strony, może właśnie możliwość, okazja do doświadczania dosyć drastycznych, czy dramatycznych, czy poważnych sytuacji, których nie chcielibyśmy doświadczać w prawdziwym życiu, takie jak na przykład decydowanie o życiu lub śmierci drugiego człowieka, drugiego bohatera, to właśnie jest ta pozytywna strona. Może to dobrze, że mamy możliwość skonfrontowania się z takimi sytuacjami właśnie w tym wirtualnym świecie, w którym to wszystko zostanie tylko w sferze fantazji.
No to byłby argument za tym, że w grze więcej wolno, tak jak w każdej innej fikcji, która ma na celu jakieś katarzis albo jakieś zdobycie jakiegoś doświadczenia. No, zakładam, że powiedzmy policjant, który może w jakiejś wirtualnej przestrzeni uczyć się reagowania na różne sytuacje, tak, że jakiś przestępca wyciąga broń, a może jej nie wyciąga i podejmować szybko decyzję, to nikt z tych, którzy ćwiczą i strzelają, tak, i powiedzmy, że przez pomyłkę zabili niewinnego obywatela, a nie jakiegoś przestępcę, na pewno wyrzutów sumienia z tego powodu nie mają, natomiast ryzykowanie, tak, że zastrzeli się w cudzysłów zwykłego, niewinnego człowieka, tutaj jest uzasadnione. Być może tak samo jest też w grach, że symulujemy pewne zdarzenia, tylko czy zawsze to ma sens, tak? Czy na przykład chodzenie do domu publicznego w grze albo dołączenie do gangu, który oczywiście wirtualnego gangu też w grze, który zajmuje się kradzieżą aut, wykorzystywaniem, nie wiem, ludzi, szantażami i tym podobnym. Czemu to służy? To jest pewna zabawa ze złem, wydaje mi się. Znaczy, my chcemy doświadczyć, jak to jest być przestępcą. To może być ekscytujące, zakładam. To może być interesujące, być może nawet jakoś poznawczo-wartościowe, to znaczy uświadamiamy sobie, jak może wyglądać życie takiego człowieka, ale czy no jest jakieś dobre uzasadnienie, żeby zdobywać takie doświadczenia?
To może jeszcze...
Policjant ma uzasadnienie, mhm. ale już gangster? Nie jestem pewien.
To może warto pójść jeszcze dalej i zadać pytanie, czy moralnym jest tworzenie takich gier?
No, to jest dobre pytanie, bo tutaj nie chodzi tylko o to, że my tworzymy niemoralne gry, ale gry dają nam też możliwość wpływania na graczy. Możemy gry tak poukładać, żeby gracz niepostrzeżenie dla siebie nabywał pewne przekonania na temat świata, przyjmował pewne punkty widzenia, pewne ideologie. No i okazuje się, że ten, który kreuje gry, też jest uwikłany w moralne kwestie i być może nawet bardziej niż sam gracz, no bo ten, kto proponuje takie gry, w których można być przestępcą i cieszyć się życiem przestępcy i uczyć się traktowania wirtualnych, co prawda, osób, ale w sposób nieetyczny, no właściwie co usprawiedliwia takie zachowanie? Chęć zysku. A czy jest jakaś inne wyjaśnienie, na przykład, że to będzie jakaś psychologiczna katarzis, tak, dla graczy, że zaczną grać, na początku się będą fascynować, ale potem zrozumieją, na czym polega zło tejże gry i wyleczą się z pragnienia realizowania takiego modelu w życiu realnym, w świecie realnym. W filozofii jest takie pojęcie doświadczeń destruktywnych. Jest taki autor, nazywa się DePaul, Michael DePaul, napisał książkę o refleksyjnej równowadze i część tej książki jest poświęcona doświadczeniu moralnym formatywnym. One mogą formować nas pozytywnie bądź negatywnie. I tam rozważa nie gry komputerowe, tylko literaturę. Mówi o pewnej młodej damie, która no, jest bardzo pruderyjna. Niektórzy ją krytykują za to, że ma ograniczone doświadczenia życiowe, nie ma mądrości, więc radzą jej, żeby zaczęła czytać literaturę no, taką romantyczną, ale już ocierającą się o pewną perwersję, tak żeby nie była naiwna poznawcza. No i pytanie jest, czy to jest konieczne dla jej rozwoju jako osoby, czy raczej nie będą to doświadczenia w sensie negatywnym, formatywnym, czyli zniszczą jej wrażliwość, która może być czymś cennym samym sobie. Takie może znowu odbiegające doświadczenie pewnej matki, gdzieś wyczytane dawno temu, która obserwowała swoje dziecko oglądające bajki takie z lat 70., 80. disneyowskie, w których tam, nie wiem, młotkami się balą po głowie, spłaszczają, nie, robią sobie różne straszne rzeczy bohaterowie. I to dziecko, mając lat 3, rozpłakało się. I autorka tego eseju, który czytałem, mówi, że wtedy sobie uświadomiła, jak te bajki, które my oglądamy od wielu lat, zniszczyły naszą wrażliwość, że my się z tego śmiejemy, a przecież tutaj zadaje się ból. Co prawda fikcyjny ból, ale w jakimś sensie udający ból realny.
No i rzeczywiście, może przykład niekoniecznie dotyczący gier, ale bardzo korespondujący z tym światem gier. Na przykład w sytuacjach, kiedy rzeczywiście jesteśmy bohaterem, który może walczy ze złem, ale bardzo często spotyka na drodze postacie, które musi zwyczajnie zabić, bo są te złe z założenia. I czy powinno nas niepokoić to, że tak łatwo osądzamy, że mogę kogoś zabić, bo przecież to jest czarny charakter, to jest tylko bandyta, to jest ktoś, kto nie zasługuje na życie?
No nie wiem, czy sobie zadajemy takie pytania grając w te same gry. Znaczy, ja sam zdarza mi się grać, co prawda już takie gry, gdzie się strzela, to od wielu, wielu lat nie grałem. Ale pamiętam, że zastanawiałem się nad tymi kwestiami i moje myślenie było zawsze takie, że w sumie to nikt realny nie jest, więc nie mogę tej realnej, nierealnej postaci skrzywdzić. Jest to tylko symulacja, czyli ten argument to tylko gra, sam do siebie kierowałem. Też myślę sobie, że nawet jeśli niektóre gry realnie są bardzo podejrzane z moralnego punktu widzenia, czy my mamy prawo zakazywać innym osobom produkowania takich gier i podejmowania się grania w te gry. I tu wydaje mi się, że bardzo jest, no, to jest niebezpieczna pokusa, żeby takie rzeczy czynić. Natomiast być może lepiej jest przekonywać inne osoby, żeby nie grały, lepiej jest o tym dyskutować i zostawiać decyzje sumieniu tych, którzy podejmują się takich gier, bo niekoniecznie zawsze musimy mieć rację. Nawet gdyby się wydawało, także że racja jest po naszej stronie, to może się okazać, że ta konkretna osoba podejmująca się tej konkretnej gry wcale nie traci tego dystansu do tej gry i wcale nie zmienia się w taki sposób, jaki obawialibyśmy się, że może się zmienić.
Kwestie tego, jak granie w gry może na nas wpływać, do czego może nas jeszcze doprowadzić i co o nas może powiedzieć, jeszcze poruszymy, ale jeszcze chciałabym wrócić i zamknąć trochę kwestię moralności w kontekście gier. Wspomniał pan także o przykładach dzieci. Znaczy, dotknęliśmy już tutaj też tematyki dzieci i myślę, że warto zapytać o to, czy wciąganie dzieci w świat gier komputerowych jest moralne, jeżeli wiemy, że po drugiej stronie mamy twórców, którym chodzi przede wszystkim o zarobek.
Zasadniczo jestem zwolennikiem gier. To znaczy, uważam, że gry to jest doskonały sposób wyuczenia, czy nie tyle wyuczenia, co uczenia nie tylko młodych ludzi, każdego, różnych, absolutnie różnych, czy to umiejętności, czy no, zdobywania wiedzy. I jako takich bym nie przekreślał. Problem jest w dawkach i w tym, czy życie składa się tylko z gier, bo być może jest do wyobrażenia taki scenariusz, w którym człowiek grając uczy się fizyki, matematyki, pewnych umiejętności czysto, jakby to ładnie nazwać, dotyczących koordynacji oko-ręka, które wykorzystujemy jadąc samochodem na przykład. Uczymy się też kooperacji z innymi, czyli jeżeli gramy w grę, w której jest kilku graczy w różnych miejscach na świecie, no to ci gracze są w pewnej nowej relacji względem siebie, muszą ze sobą współpracować. To naprawdę dużo uczy. To jest trochę tak, jak oczywiście gry typu piłka nożna, gdzie jesteśmy w zespole i też musimy współpracować. Tam jeszcze jest ta dodatkowa przewaga, że jest wysiłek fizyczny, który też jest naszym organizmom potrzebny dla naszego zdrowia. Ale no, to nie musi być tak, że gra komputerowa wszystko zrobi. Chodzi o to, że jest ona pozytywnym narzędziem, które można wykorzystać. Natomiast problem polega na tym, czy tkwi w tym, że czasami, być może nawet nie tylko niektórzy, ale większość z grających nie potrafią zachować zdrowego rozsądku czy pewnej miary, umiarów w tym graniu. Czyli na przykład siadają w każdej wolnej chwili i kiedy zaczynają grę, tracą poczucie czasu, mijają długie godziny. Bywają takie przypadki jak w Korei Południowej, że mężczyzna po 30 ileś godzinach wstał od komputera i umarł. Prawdopodobnie z odwodnienia, ale być może nie tylko. To rzeczywiście jest problem. Psychologowie to pewnie mają więcej do powiedzenia na temat tych uzależniających nas elementów gry czy cech gry. Jest takie niebezpieczeństwo, że osoba uzależniona przestaje widzieć sens w robieniu czegokolwiek innego i to byłoby katastrofalne. No i pytanie jest, czy jest możliwość zdobycia takiego, osiągnięcia takiego złotego środka, że z jednej strony, ponieważ to są atrakcyjne metody, mogą być bardzo skuteczne w nauczaniu, a po drugie ci gracze, osoby, które korzystają z gier w tym procesie uczenia się, zdobywania, ale też zabawy, są w stanie też znaleźć atrakcyjność w innych czynnościach życiowych, w poczytaniu książki, albo nawet w pomilczeniu przez jakiś czas, czy w zwykłym spacerze. Nie jestem psychologiem, ale mam nadzieję, że istnieje jakaś metoda wyważenia między tymi różnymi sposobami spędzania czasu.
I wydaje mi się, że tutaj też można łatwo odpowiedzieć sobie na pytanie, czy dziecko, bądź jeszcze niedojrzały emocjonalnie młody człowiek potrafi znaleźć równowagę, czy jednak może nie potrzebuje pomocy kogoś doświadczonego, kto pomoże mu w tym, żeby nie zatracać się tak bardzo w tym wirtualnym świecie. Ale to już zostawiam pod rozwagę i pod przemyślenia naszych słuchaczy, a do tego okazja będzie w tym momencie, ponieważ na razie krótka muzyczna przerwa. Do rozmowy wrócimy za chwilę. Wracamy do rozmowy z profesorem Arturem Szuttą, filozofem, z którym rozmawiamy o wirtualnym świecie, świecie gier komputerowych i tym, jak gry komputerowe mogą korespondować z pojęciami takimi jak moralność bądź ogólnie filozofia. Czy gry komputerowe mogą prowadzić nas do konkretnych refleksji filozoficznych?
Myślę, że tak, ale to już zależy od osobowości tego, który gra. Filozof, zakładam, że zawsze znajdzie okazję do tego, żeby jakiś filozoficzny problem znaleźć w trakcie grania. Sam pamiętam, powiedzmy, moją ulubioną grą jest Cywilizacja, stąd też odniesienie do niej w tym artykule. I tam można mieć dużo przemyśleń na temat rozwoju kulturowego, relacji międzynarodowych, no i też tego, jak na przykład twórcy gier próbują przemycać pewne treści. Na przykład w grze Cywilizacja demokracje ze sobą nigdy nie prowadzą wojen. Gracz nie może wypowiedzieć wojny innemu demokratycznemu krajowi po prostu, ponieważ z definicji kraje demokratyczne tak się nie zachowują. No i można wyciągnąć wniosek na podstawie takiego grania, że rzeczywiście to prawda. Ale czy to prawda? Tego nie wiem. Wydaje mi się, że jednak niekoniecznie. Ale nie chciałbym tutaj wprowadzać wątków z filozofii społecznej. Z kolei nawet jeśli gra byłaby bardzo tak skonstruowana, żeby wręcz narzucać filozoficzne rozumowania, a graczem będzie osoba, która nie ma żadnych skłonności do filozofowania, to taka gra będzie niewypałem, wcale nie pomoże. Chociaż tutaj odwołam się oczywiście do przykładu z tekstu. Jest gra zatytułowana September 11, czyli nawiązująca do słynnej daty, kiedy to jeden z budynków, jeden z wieżowców The World Trade Center został zaatakowany za pomocą samolotu pasażerskiego przez terrorystów. Gra ta polega na tym, żeby eliminować terrorystów. Odgrywamy rolę takiego snajpera, który siedzi gdzieś na dachu w jakimś miasteczku na Bliskim Wschodzie i obserwuje przechodzących przez, spacerujących ulicami mieszkańców tego miasteczka i musi wyłowić terrorystę. Jeśli wyłowi tego terrorystę, to musi go, i teraz użyję takiego słowa technicznego, wyeliminować. I tak jest to skonstruowana gra, że za każdym razem, gdy zastrzelimy takiego terrorystę, to nie tylko ten terrorysta ginie, ale ginie kilka osób wokół. Okazuje się, że broń, którą mamy w rękach, nie jest jakąś precyzyjną strzelbą czy sztucerem, tylko jest to wyrzutnia jakaś rakietowa i rakieta czy bomba, która tam ląduje na głowie tego terrorysty, ma dosyć szerokie pole rażenia i ginie wiele innych osób. No i ci piesi, którzy tak chodzą gdzieś po tych ulicach, nagle zbiegają się w kółko i płaczą tak nad tymi, którzy zginęli, nie tylko jednym tym terrorystą. Niektórzy z tych nagle odczuwają gniew i zamieniają się w terrorystów i chodzą już teraz po ulicach jako terrorysta. Ta gra jest tak skonstruowana, że nie da się w niej osiągnąć celu, który byłoby wyeliminowanie wszystkich terrorystów, tylko co byśmy nie zrobili, to tych terrorystów będzie coraz więcej. Można powiedzieć, że ma ona skłaniać, ta gra, do takiej refleksji, że przemoc rodzi przemoc i nie będziemy w stanie za pomocą przemocy wyeliminować zła, którym jest terroryzm. Zastanawiałem się, tak twierdzi autor książki Play Matters, którego autorstwa, nazwiska w tej chwili nie pamiętam, jest to jeden z grologów czy filozofów zajmujących się filozofią gier komputerowych. Moja refleksja jest taka, czy to nie jest trochę takie wrabianie nas w takie myślenie. To znaczy, nie mówię, że sama teza przemoc rodzi przemoc nie jest tezą prawdziwą, że powinniśmy się uczyć szukać innych metod walki z terroryzmem, ale gra sama w sobie chyba nie stanowi jakiejś takiej zachęty do głębszego namysłu. Ona może w nas tylko wyprodukować pewien sposób myślenia na temat tego, czy to dobrze, czy niedobrze zwalczać terroryzm za pomocą przemocy, ale ona nie skłania do subtelnego ważenia za i przeciw, co nie znaczy, że nie można zaprojektować takich gier, które mogłyby to robić. Szczególnie, że żyjemy, moja wyobraźnia teraz podpowiada mi, jak mogłaby wyglądać taka gra, że możemy spotkać jakiegoś mędrca zanurzeni w wirtualnej rzeczywistości, możemy przejść z nim jakąś drogę czy z nią i podyskutować sobie i ta dyskusja może przerodzić się w taką realną dyskusję. Tylko na ile to jest jeszcze gra komputerowa, a na ile tylko pewna platforma, tak to nazwijmy, na której można się spotykać, tak jak my teraz się spotykamy w tej rozmowie, czy na uczelniach, w trakcie seminariów i innych jeszcze dyskusji. W jednym tekście jest też eksperyment myślowy, w którym proponuję taką grę przyszłości. No trochę oczywiście jest to inspirowane filmami typu Matrix i nie tylko, gdzie można sobie wyobrazić grę pełniące funkcje edukacyjne, gry pełniące funkcje edukacyjne. Tam w tym eksperymencie mamy bohatera, który zostaje jakby wtłoczony w rolę czarnoskórego zbiega z jakiejś plantacji, zbiega niewolnika, który przeżywa w pierwszej osobie doświadczenia takiego zbiega, który jest chwytany przez właściciela, jest biczowany, no i tam jest oczywiście traktowany jeszcze w sposób poniżający, nie pamiętając swojej prawdziwej tożsamości, tak, tego realnego świata. Jest oczywiście taka gra, wydaje się podejrzana etycznie, ale w tym eksperymencie ta osoba jest skazana przez sędziego w wyniku no, legalnego procesu na karę właśnie doświadczenia bycia osobą, która jest niewolnikiem za przestępstwo polegające na tym, no, że powiedzmy głosił jakieś rasistowskie poglądy. Tak? I ta osoba zdobywa pewne doświadczenia. Wydaje mi się, że jest to do pomyślenia w niedalekiej przyszłości. Takie gry przyszłości miałyby doniosłe znaczenie edukacyjne również w sensie moralnym. Ale nie wiem, na ile to tylko wyobraźnia i fantazja w tej chwili moja mnie ponosi, a na ile to są realne rzeczywistości gier komputerowych.
To zostawiając też na bok te gry, które mogłyby być tworzone właśnie stricte z takim zamysłem edukacyjnym, czy gry ogólnie powinniśmy traktować serio i jeżeli dają nam taką możliwość, to wykorzystywać je do pogłębiania obserwacji moralnych, ogólnie filozoficznych, czy jednak ta przestrzeń gier to jednak powinna być przede wszystkim przestrzeń, która służy naszej rozrywce i oderwaniu się od tego, co ciężkie?
No, słowo play angielskie, które możemy przetłumaczyć jako granie, czy gra, bądź jako zabawa, łączy w sobie dwa te terminy. W języku polskim odróżniamy gry od zabaw. Oczywiście kojarzymy je ze sobą, ale może być gra bez zabawy, tak, i może być zabawa, chociaż trudno wybrać sobie zabawa, która nie ma elementu gry, bo każda zabawa zawiera jakiś element reguł, więc jak najbardziej też jest w jakiejś mierze grą. Niemniej można grać niekoniecznie się bawiąc, ale i też można uczyć się przez zabawę. Więc powiedziałbym tak, oczywiście to, że gry są pewną formą zabawy, rozrywki, spędzania czasu w sposób przyjemny i dla przyjemności, nie powinny być tego pozbawiane, bo być może wtedy by się okazało, że wcale tak nie ma wielu już chętnych, żeby grać, bo to się by tylko stało pracą i czystą nauką. Natomiast nie ma nic na przeszkodzie, żeby postrzegać gry jako pewną formę nauki, zdobywania doświadczeń, wartościowych doświadczeń, w tym jakichś filozoficznych przemyśleń przez zabawę. Może być tak, że możemy grać, a potem dyskutować. Na przykład w klasie mogę sobie wyobrazić, że nauczyciel proponuje jako pracę domową zagranie iluś tam rund w domu w jakąkolwiek grę, a potem na bazie tej gry podjąć jakąś, czy zainicjować dyskusję w trakcie lekcji. Umiem sobie to wyobrazić i wydaje mi się, że to może być taka lepsza forma edukacji niż to, co mamy w tej chwili. Na przykład możemy zanurzyć w historię, tak, uczniów i dyskutować, jak mógł był, nie wiem, Napoleon nie przegrać pod Moskwą, albo co powinien był zrobić jakiś władca w pewnym newralgicznym momencie historycznym, albo jak można było uniknąć rozbiorów. I gra angażuje, a zaangażowanie zwiększa poziom uwagi, koncentracji, no i wchłanianie informacji jest wtedy na wyższym poziomie. Więc ja widzę same pozytywy.
To w takim razie, skoro mówimy tutaj już o takich pozytywach, jakie jeszcze dostrzega pan korzyści, które mogą przynieść, które może przynieść zamiłowanie do świata wirtualnego i świata gier? Na co jeszcze gry otwierają nasz umysł?
No, trudno powiedzieć, nie chciałbym się powtarzać, bo poza edukacją i przyjemnością, no być może też granie poszerza krąg naszych przyjaźni, ale tutaj nie wiem, czy to jest jakoś jednoznaczny plus, bo równie dobrze możemy poszerzać przyjaźnie nie grając, prawda? Inna sprawa, że obecnie, kiedy ja grałem w gry na większą skalę, to one były takimi grami dla samotników, to znaczy nie było internetu, a jeśli był, to nie służył on do tego, żeby wspólnie grać z innymi, ponieważ był miał za małe możliwości techniczne, a dzisiaj jest tak, że na przykład mój syn szuka chętnych do grania w jakąś grę i znajduje ich na przykład w Szwecji. Tak? Jest grupka Szwedów, którzy z nim grają. No jest możliwość, żeby sobie pogadać w języku angielskim, bo Szwedzi po polsku nie mówią. I też jest jakieś spotkanie ludzi o różnej mentalności. To już jest doświadczenie pewne. Na przykład zdarzyło mu się grać też z Rosjanami. Rosjanie zachowują się całkiem inaczej, jeśli chodzi o kooperację, o dogadywanie się, a Szwedzi całkiem inaczej. I on już ma swoje doświadczenie i mówi, że Szwedzi są raczej tacy, a tacy, a Rosjanie niekoniecznie są tak kooperujący jak Szwedzi, inaczej znoszą porażki też. Więc i przez gry możemy poszerzyć to swoje pole doświadczeń międzyludzkich. Możemy spotykać się z ludźmi, z którymi nigdy byśmy się nie spotkali, gdyby nie gry. Czyli w jakimś sensie poszerza się to pole doświadczeń czy relacji społecznych dzięki grom. Więc jest to, wydaje mi się, że plus.
A co mogą mówić o nas gry, które wybieramy?
Nie zastanawiałem się nad tym głębiej, ale taka szybka odpowiedź jest, jak w każdym innym przypadku, to co wybieramy, coś o nas mówi. Tak? Jeśli ktoś wybiera gry, w których może strzelać, no to być może jest jakieś ukryte pragnienie eliminowania czy jakiejś przewagi. Jeśli ktoś wybiera gry strategiczne, to być może no, uwidacznia się jakieś pragnienie władzy, kontroli, jakiejś potęgi. No są jeszcze inne rodzaje gier w tej chwili, no, trudno mi jakieś tam, zawsze czekam się o swoim doświadczeniu, więc no, zdarzało mi się, miałem taki okres w życiu, kiedy jazda szybkimi autami była fascynująca dla mnie i przyznaję, że to przemieszczanie się w przestrzeni jest jakąś taką rzeczą przyjemną dla mnie, więc też jest w nas jakieś takie pragnienie pokonywanie ograniczeń tak, czasu i przestrzeni, że możemy jak ptak lecieć z dużą prędkością przez przestrzeń i gry komputerowe to umożliwiają, więc no, wszystkie te typowo ludzkie pragnienia, jeśli możemy je realizować, to wybór konkretnej gry, która realizuje konkretny typ pragnień, mówi coś o danej osobie, że ma takie czy inne pragnienia, chociaż trudno mi powiedzieć, czy coś głębszego dałoby się odkryć, tak, że na przykład gry coś mówią o ograniczoności ludzkiej natury, czy mówią coś, nie wiem, o jakimś odwiecznym pragnieniu zła, albo jeszcze inne jakieś takie bardziej interesujące, tak, z punktu widzenia jakiejś psychologicznej analizy cechy ludzkie. Być może ciekawym byłoby takie doświadczenie. Chcesz poznać, czy ktoś jest dobrym kooperatorem, czy osobą, z którą warto iść przez życie razem, to zagraj z tą osobą w jakąś grę, która jest stresująca, tak, i która wymaga wysokiego poziomu kooperacji i wtedy się przekonasz. Ale to musi być gra o stawkę, prawda? Czyli na przykład razem w jakichś zawodach. Niekoniecznie komputerowa wtedy gra by to musiała być. I wtedy można zobaczyć, kto jest kim. Mnie się wydaje, że taką funkcję piłka nożna spełnia w moim przypadku. Z różnymi ludźmi grałem w piłkę nożną i mogę powiedzieć, że charaktery są uwypuklone. Szczególnie w sytuacji kryzysowej, tak, kiedy przegrywamy i trzeba się spiąć i zmobilizować wzajemnie, ale tak, żeby no raczej były pozytywne wyniki, a nie negatywne, zniechęcające. I prawdopodobnie, bo to ja nie mówię tego teraz jako ktoś, kto to wie, tylko mam prywatne doświadczenia, jest tak, że ten, kto w życiu prywatnym jest agresywny, nieskory do pomocowych zachowań, to też właśnie w takich stresujących chwilach w grze ujawnia te swoje cechy charakteru. Więc warto grać właśnie między innymi po to, aby poznać innych bez konieczności zjedzenia tak przysłowiowej beczki soli.
I myślę, że tym, tą tezą, może tą tezą, tą konkluzją możemy zakończyć dzisiejszą rozmowę. W zasadzie wypadałoby zakończyć, ponieważ czas audycji nieubłaganie się kończy i tutaj musimy postawić kropkę, ale mam nadzieję, że przynajmniej część słuchaczy, tych nieprzekonanych i tych, którzy w świecie gier komputerowych upatrują się tylko negatywnych rzeczy i tylko źródła uzależnienia, bądź tylko przestrzeni, która zabiera nam czas i nie oddaje nic w zamian, może przekonaliśmy do tego, żeby trochę zmienić perspektywę, a jeśli nie, to też nie szkodzi. I teraz pozwalam sobie to zrobić na sam koniec, trochę może samolubnie i celowo, żeby nie zniechęcić was, drodzy słuchacze, do zbyt szybkiego porzucenia audycji Cisza w Eterze i z rozproszenia uwagi na inne źródła ciekawych przemyśleń i informacji na temat świata wirtualnego. Jeśli ten temat wydał się komuś ciekawy i czuje niedosyt po naszej rozmowie, to bardzo zachęcam do tego, żeby zajrzeć do magazynu Filozofuj, bądź na stronę internetową filozofuj.eu, gdzie jest więcej artykułów na ten, ale nie tylko temat magazynu, którego profesor Artur Szutta jest także redaktorem naczelnym filozofuj.eu. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był filozof, doktor habilitowany Artur Szutta, profesor Uniwersytetu Gdańskiego.
Dziękuję bardzo i dobranoc.
Ja również życzę dobrej nocy. Iwona Kosior, bardzo serdecznie dziękuję za te dwie wspólne godziny. Dzisiaj audycję realizował dla Państwa Piotr Król. Do usłyszenia za tydzień, a tymczasem dobrej nocy.